Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Poznaliśmy decyzję rządu w sprawie restrykcji pandemicznych na najbliższy czas. Od poniedziałku nastąpi otwarcie galerii handlowych, galerii sztuki oraz muzeów.
Na powrót wszystkich uczniów do szkół trzeba jeszcze poczekać. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Większość obostrzeń została przedłużona do niedzieli 14 lutego. Minister zdrowia poinformował o wydłużeniu tzw. etapu odpowiedzialności. Do tego czasu zamknięte będą hotele, restauracje, stoki narciarskie oraz siłownie. Co się jednak zmieni? Od poniedziałku zostaną otwarte centra handlowe, galerie sztuki i muzea. Wszystko oczywiście w wysokim reżimie sanitarnym. Znikną także godziny dla seniorów. To oznacza, że już każdy będzie mógł zrobić zakupy czy pójść na pocztę w godzinach od 10 do 12. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zaznacza, że rząd, podejmując kolejne decyzje, bierze pod uwagę m.in. sytuację międzynarodową.
Trudno jest przypuszczać, że Polska będzie taką zieloną wyspą na tle zachorowań w innych krajach Europy, bo tutaj też trzeba wspomnieć o trudnej sytuacji na Słowacji, Czechach, więc nieuwzględnienie tego elementu byłoby po prostu nieodpowiedzialne. Drugim elementem, który jest tym realnym ryzykiem, które uwzględniliśmy przy podejmowaniu decyzji co do dalszego kształtowania obostrzeń, to są mutacje wirusa. W Polsce jest obecna mutacja brytyjska, mamy już jej drugie potwierdzenie.
Na razie nie będzie powrotu do szkół starszych roczników. Nauka zdalna dla uczniów klas od czwartej klasy szkoły podstawowej w Zwyż została przedłużona o kolejne 2 tygodnie. Minister rodziny Marlena Maląg zapowiedziała, że wydłużony zostanie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dalej obowiązują ograniczenia dotyczące zgromadzeń, organizacji wesel czy konferencji, a także limity osób w komunikacji miejskiej i kościołach. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Andrzej Duda odwiedził w czwartek szpital MSWiA w Głuchołazach, gdzie mieści się pierwszy oddział rehabilitacji osób, które przeszły koronawirusa.
Specjalny i kompleksowy program rehabilitacji i fizjoterapii dla tzw. ozdrowieńców ma charakter pilotażowy. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że będzie on rozwijany.
W najbliższym czasie w Głuchołazach będzie mogło korzystać z terapii 120 osób. Na ten rok wszystkie miejsca są zajęte. Trwają zapisy na 2022 rok.
Osoby, które zwalczyły patogen, zmagają się z wieloma powikłaniami, między innymi ze zmęczeniem, problemami neurologicznymi czy też psychologicznymi.
Uważam, zwłaszcza po dzisiejszej wizycie, po obejrzeniu tego, w jaki sposób realizowana jest terapia, po rozmowach z pacjentami, że takich ośrodków powinno być w Polsce więcej, że ten ośrodek powinien się rozwijać, ale powinny powstawać także ośrodki nowe po to, żeby dostępność tej terapii rehabilitacyjnej, fizjoterapii po-covidowej była większa, żeby wszyscy ci, którzy tej terapii potrzebują, mogli z niej skorzystać.
Merytoryczną i naukową opiekę nad oddziałem rehabilitacji ozdrowieńców sprawuje profesor Jan Szczegielniak. Lekarz współpracuje z Narodową Radą Rozwoju przy prezydencie Polski.
Andrzej Duda zapowiedział, że w najbliższych tygodniach odbędzie się inauguracja Rady do Spraw Ochrony Zdrowia w ramach nowej już Narodowej Rady Rozwoju.
A kwestia rehabilitacji osób, które pokonały COVID-19, ma być jednym z pierwszych tematów tego gremium.
Trybunał Konstytucyjny jasno stwierdził, że nie można różnicować prawa do życia ze względu na stan zdrowia. To jest bardzo ważne w toczącej się dyskusji, zaznaczają obrońcy życia.
Zwolennicy tak zwanej aborcji liczyli na to, że w uzasadnieniu do wyroku Trybunału w sprawie przesłanki eugenicznej pojawi się furtka do nowej formy eugeniki.
Chodzi o możliwość segregowania podejrzewanych o chorobę dzieci nienarodzonych na te, które mają szansę na przeżycie i te, które umrą w łonie matki lub zaraz po urodzeniu. I w tym drugim przypadku możliwość tak zwanej aborcji dopuszczał projekt zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, który mówi o katalogu tak zwanych wad letalnych.
Tak jednak się nie stanie. Trybunał Konstytucyjny jasno opowiedział się za ochroną życia chorych dzieci, powiedział Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Propozycja pana Suskiego, który proponuje forsowanie prezydenckiego projektu dotyczącego legalizacji aborcji dla dzieci podejrzewanych znowu o wystąpienie tak zwanej wady letalnej, jest sprzeczne z konstytucją. I to jasno w Trybunał powiedział, nie zaznaczył żadnego różnicowania. Powiedział, że Trybunał Konstytucyjny, że ustawodawca ma prawo tworzyć ustawy, bo ma prawo, natomiast Trybunał ma prawo kontroli, prawda, i zaskarżenia. Więc wszystkie projekty, które będą zmierzały do tego, żeby różnicować, segregować znowu dzieci na te, które mają szansę na przeżycie i te, które nie mają szansy na przeżycie, są sprzeczne z konstytucją. Ten projekt musi upaść, on nie ma poparcia w Sejmie w tej chwili i mam nadzieję, że to zostanie utrzymane.
Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził też, że władze ponoszą konstytucyjny obowiązek pomocy rodzinom wychowującym chore dzieci.
Obrońcy życia cieszą się z decyzji Trybunału Konstytucyjnego i eliminacji tak zwanej aborcji eugenicznej. Jednocześnie wskazują na pilną potrzebę działań państwa. Po pierwsze, pozytywna edukacja uświadamiająca młodych, że życie to największa wartość i każdy ma prawo żyć.
A po drugie, działacze pro-life czekają na rządowe programy, które znacząco poprawią sytuację między innymi finansową rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na ten rok. Tegoroczny deficyt może sięgnąć 82 miliardów 300 milionów złotych.
Według Ministerstwa Finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki w dobie COVID-19, między innymi poprzez inwestycje.
Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.
Szef resortu finansów Tadeusz Kościński powiedział, że budżet na 2021 rok jest bezpieczny i dobrze przemyślany.
Budżet na 2021 rok będzie wspierał odbudowę gospodarki, jest bezpieczny i dobrze przemyślany. Dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 miliarda, wydatki 486 miliardów, a deficyt wyniesie 82 miliardy. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozkręcenie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych, w tym społecznych.
Sejm uchwalił budżet 17 grudnia ubiegłego roku, a pracę nad poprawkami Senatu zakończył w ubiegłym tygodniu.
Posłowie zgodzili się, by ustawę budżetową uzupełnić między innymi o zapis, którego konsekwencją będzie przesunięcie 60 milionów złotych na realizację programu Senior Plus.
Fabryka broni Łucznik przygotowuje pozew sądowy za kłamliwe publikacje na temat karabinka Grot, poinformowano na konferencji prasowej w Radomiu.
Media donosiły w tym tygodniu, że karabinek jest tak zły, że zagraża żołnierzom. Co więcej, już na poziomie testów miał wzbudzać wiele wątpliwości.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się zwołania specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony w sprawie informacji dotyczących karabinka. Nie wykluczają także zwrócenia się o kontrolę do NIK.
Dziś w Radomiu wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz zaapelował o rzetelną ocenę tej sytuacji. Ponadto zadanie sobie pytania, komu zależy, aby zaszkodzić polskiemu zakładowi broni oraz przemysłowi obronnemu.
Być może to jest podyktowane tym, że są prowadzone postępowania przetargowe nie tylko w naszym kraju, ale również poza granicami Polski u naszych sąsiadów. A być może to, że ta oferta, która z każdym miesiącem zwiększa się, jeżeli chodzi o karabin modułowy MSWS Grot, jest coraz szersza. No teraz wiemy, że oprócz indywidualnego karabinu żołnierza, fabryka broni w Radomiu wypuszcza na rynek również karabin wyborowy. Karabin, który bez wątpienia będzie swoistym przełomem, jeżeli chodzi o dostępność tu na rynku polskim, bez wątpienia i niezawodność.
Karabinki Grot są na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiceszef resortu poinformował, że karabinek MSBS Grot to nowoczesna broń strzelecka. Sprzęt powstał we współpracy z naszymi naukowcami.
Miasta chcą kupić 431 autobusów zeroemisyjnych w ramach programu Zielony Transport Publiczny. To oznacza podwojenie liczby obecnie zarejestrowanych autobusów elektrycznych w Polsce.
Nabór wniosków o dofinansowanie podsumowały w czwartek władze resortu klimatu i środowiska – oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program opiewał na 1 100 000 000 zł. O wsparcie na zakup autobusów wodorowych wnioskowały m.in. Poznań, Włocławek oraz Chełm.
Kwestia elektryfikacji transportu publicznego, przejścia na ekologiczne i czyste źródła energii jest bardzo ważna, zadeklarował minister klimatu Michał Kurtyka.
Dodał, że przyczyni się to również do eliminacji smogu w miastach oraz wzmocni produkcję przemysłową w czasie wychodzenia z kryzysu epidemicznego.
Mamy szansę na to, żeby w ciągu najbliższego czasu podwoić liczbę autobusów elektrycznych zarejestrowanych obecnie w Polsce. To, co szczególnie cieszy w tym kontekście, to jest fakt, że zgłosiło się do tego naboru 20 miast po raz pierwszy, czyli to są te ośrodki miejskie, które dotychczas nie korzystały z takiej formy wsparcia, nie rozważały w ogóle wejścia w elektryfikację transportu publicznego. Natomiast tutaj widzimy zainteresowanie zwłaszcza tych małych i średnich miast i to jest ogromnie istotna wiadomość, dlatego że pokazuje, że ta strategia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to znaczy elektryfikacji transportu publicznego, bardzo dobrze jest przyjęta przez samorządy.
Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, istotnym elementem tej strategii są działania na poziomie polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
Projekt przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że od 2025 roku ośrodki i aglomeracje miejskie powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą przechodziły już tylko na autobusy zeroemisyjne.
We Francji trwa debata nad kontrowersyjną ustawą bioetyczną. Nowe prawo dopuszcza tak zwaną aborcję aż do porodu i wprowadza sztuczne zapłodnienie in vitro dla par lesbijskich oraz samotnych matek.
Ponadto projekt zawiera zapis, który umożliwia eksperymenty genetyczne. Chodzi dokładnie o modyfikację ludzkiego embrionu przez dodanie komórek pochodzących z innych gatunków.
Autorzy tłumaczą, że celem tworzenia zwierzęco-ludzkich chimer jest m.in. wytwarzanie u zwierząt organów do przeszczepów.
Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska, podkreśla, że te regulacje budzą ogromny niepokój społeczny.
Jak się bardzo chce wprowadzić aborcję aż do porodu, to każdy argument jest dobry. I to właśnie dzieje się we Francji. Niepokój psychospołeczny to ma być argument, żeby zabić dziecko tuż przed porodem. No już nie mówiąc o tym, że całą ustawę bioetyczną jest wszyta in vitro, bez żadnych uwarunkowań również dla lesbijek, co budzi olbrzymi niepokój społeczny. No a przy okazji okazuje się, że mało kto zwrócił uwagę, ale że tam są również zaszyte propozycje tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych, no żeby organy dla ludzi produkować, ale wiadomo, że jest to niesłychanie niebezpieczne i w większości krajów na świecie naprawdę zabronione.
O dalszy los ustawy bioetycznej prawdopodobnie 2 lutego zadecyduje francuski senat. Projekt nie pozostał bez odpowiedzi episkopatu Francji. Tamtejsi księża biskupi zainicjowali akcję polegającą na modlitwie i poście w intencji życia przez 4 najbliższe piątki.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.